Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Wielu rodziców, a także nauczyciele zgłaszają u dzieci ostatnio spadek motywacji do nauki, ale też do wszelkiego działania. Co z tym robić? Jak pomóc? O tym porozmawiam z pedagogiem, mediatorką i terapeutką Katarzyną Masicą. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego dzieci dość łatwo tracą zapał, demotywują się? Jakie czynniki mogą na to wpływać?
Brak motywacji absolutnie nie jest rzadkością. I warto pamiętać o tym, że motywacja nie jest ciągle na tym samym poziomie. Ona jest czasami większa, czasami mniejsza. Jest to w ogóle całkowicie naturalne.
I nie zawsze musi być to związane na przykład z pandemią.
Absolutnie nie. Ale brak motywacji u dziecka może mieć jednak swoje jakieś źródła. I tak naprawdę, jeżeli obserwujemy już ten brak motywacji u naszego dziecka, może to być pierwszy krok do zmiany, ale do zmiany w postrzeganiu naszego nastolatka. I to jest takie bardzo ważne. Niejednokrotnie jest tak, że rodzice, czy opiekunowie oczywiście, brak chęci ze strony dziecka, brak motywacji, że dzieciaki mają taką bierną postawę, że mówią nie i koniec, nie zrobię tego, nie chcę mi się, postrzegają to jako takie typowe lenistwo. Czasami jest to oczywiście po prostu lenistwo. Tak i kropka. Jednak nie możemy tego zakładać odgórnie. Dzieciaki mogą tracić motywację z przeróżnych powodów. Jednym z takich powodów, które ja obserwuję w swojej pracy terapeutycznej zarówno z dzieciakami, jak i z dorosłymi, jest to, że ciężko jest wymagać od dzieciaków motywacji do robienia różnych rzeczy w domu czy w szkole w momencie, kiedy ta motywacja jest wynikiem trochę słabej relacji między rodzicami a dzieckiem. Dzieciak w momencie, kiedy nie zgadza się, żeby zrobić to, czego wymagają od niego rodzice, chce pokazać, że on też ma swoje zdanie i może po prostu odmówić. To może być konflikt. Oczywiście, tylko jeżeli dużo wymagamy od dziecka, jeżeli to dziecko ma ciągle spełniać jakieś oczekiwania, musi posprzątać w pokoju, pomóc w ogóle w obowiązkach domowych, wyjść z psem, uczyć się no teraz zdalnie, czyli musi być ciągle przed monitorem, ciągle być aktywnym, słuchać, naprawdę może mieć dość i może nie chcieć spełniać tych wszystkich oczekiwań. Po prostu. I to jest jak najbardziej okej.
A jakby spojrzeć na ten problem od drugiej strony, to kiedy młodzież, nastolatkowie czują się zmotywowani? Co trzeba robić, żeby oni tą motywację w sobie odnaleźli, wykrzesali z siebie?
Jasne, to ja może w ogóle powiem na początku, że mamy dwa rodzaje motywacji. Jest to motywacja zewnętrzna, czyli do otrzymania nagrody i od uniknięcia kary. I ta metoda motywowania dzieciaków, moim zdaniem i z obserwacji i w ogóle z doświadczenia, ona nie jest zbyt skuteczna. Ona jest skuteczna tylko na jakimś odcinku życia, w jakimś konkretnych płaszczyznach. Bardziej bym się tutaj skupiła na motywacji wewnętrznej, która jest w ogóle mega, ona jest fantastyczna, ale wymaga bardzo dużo wysiłku, bo motywacja wewnętrzna opiera się głównie na współpracy i na rozmowie. I tutaj, w tej motywacji, zmiany w dziecku są długotrwałe. Bo dzieciaki same mogą stwierdzić, co jest dla nich ważne, dlaczego i mało tego, one mają zrozumienie ze strony dorosłych, że to, co dla dorosłych jest ważne, czyli na przykład musisz mieć czwórkę i piątkę z matematyki, bo inaczej dramat. No niekoniecznie tak jest ze strony dziecka, że to dziecko może mieć zupełnie inne oczekiwania od siebie. Po prostu skupmy się na tej motywacji wewnętrznej, bo ona ma dużo większy zasób dla dzieciaków. To dzieciaki muszą chcieć po prostu, że one muszą wiedzieć, co jest dla nich ważne i najlepiej jeszcze dlaczego, a nie dla rodziców czy opiekunów. Nie ma jednego typu motywacji, absolutnie. Dla niektórych, żeby pójść do szkoły, to motywacją będzie dobra ocena z biologii, a dla niektórych motywacją pójścia do szkoły będzie zobaczyć swojego ukochanego chłopaka bądź ukochaną dziewczynę, która motywacja jest ważniejsza.
A dlaczego właśnie spadek motywacji teraz zauważają rodzice, nauczyciele? To jest ten skutek lockdownu? Co mówią o tym nastolatki, których ma Pani w terapii?
Oj, to jest taki dosyć rozległy i trudny temat, bo absolutnie lockdown nie jest tylko i wyłącznie przyczyną braku motywacji. Że to nie jest żadna nowość, że dzieciaki nie mają motywacji do nauki. Z różnych powodów. Ja nie wiem, czy ja powinnam w ogóle to mówić, ale szkoła nie zaspokaja potrzeb dzieciaków. Po prostu. Dzieciaki mają inne oczekiwania i szkoła ma inne oczekiwania. I to jest w zasadzie zrozumiałe, ponieważ musi być spełniona podstawa programowa. ale na przykład w szkołach zauważam to, że zawsze oceniamy wynik końcowy, nikt nie ocenia wysiłku dzieciaka. Ile on musiał zrobić, żeby na przykład wejść do szkoły, żeby na przykład podejść do sprawdzianu, żeby odezwać się na forum. Nikt nie bierze pod uwagę wysiłku dzieciaków, oceniany jest tylko i wyłącznie wynik. I to jest taka trudność. I lockdown przyczynia się do tego, że dzieciaki faktycznie troszeczkę mogą to wykorzystywać na swoją korzyść, bo jeżeli jesteśmy na nauce zdalnej, no to wtedy może nam komputer wysiąść, mikrofon się zawiesić, cokolwiek. I one po prostu to mogą troszeczkę bardziej wykorzystywać, ale to nie jest tylko wynik pandemii, brak motywacji do szkoły, do nauki.
Te dzieci, które właśnie, tak jak pani mówiła, motywowały się tym, że spotkają koleżankę, kolegę, chłopaka, dziewczynę w szkole, czyli że będą mieć kontakt z rówieśnikami.
I to jest dramat naszej młodzieży. I z jednej strony mówimy dzieciakom, nie siedź przed tym komputerem, zostaw ten telefon, a to jest w zasadzie jedyny moment, kiedy one mogą się spotkać z rówieśnikami, porozmawiać z kimś, kto je rozumie, a nie tylko zrzędzi nad głową i każe coś robić. Dzieciaki zazwyczaj, czy młodzież oczywiście, ale dzieciaki mówią, że im się po prostu nie chce, że im się nie opłaca. Prowadzę grupę wsparcia u nas w centrum razem z koleżanką Agatą. Bardzo często jest poruszany temat nauki, tego, co można zrobić, żeby im się chciało. Ale tak naprawdę całkowicie to rozumiemy, że im się nie chce, że oni nie mają motywacji, że przychodzą do nas na grupę wsparcia, bo mają tam swoich rówieśników, mają nas dorosłych, którzy naprawdę jest nam obce całkowicie ocenianie. My nasze dzieciaki po prostu rozumiemy i one mają rację w tym, co mówią i ciężko jest zaprzeczyć. One chcą przyjść do nas na grupę, bo czują się dobrze, bo mogą u nas powiedzieć wszystko, bo nie zostaną ocenione, że nawet jak mamy trudny temat, to one mają ogrom wsparcia. I zazwyczaj jest tak, że jak wychodzą od nas z terapii, czy właśnie z grupy, mówią, że one czują po prostu ulgę, a chyba nie ma lepszego uczucia niż uczucie ulgi, kiedy jakiś taki spada ciężar z serca, po prostu. I ja się bardzo cieszę, że teraz idzie wiosna i faktycznie trochę więcej tej młodzieży widać na mieście. Że nawet jak są w maseczkach, nawet jak mają telefony w ręku, to i tak one są w kontakcie. I to jest super. A teraz niestety szkoły nie ma i jak szkoła spełnia także funkcję taką społeczną, zostało to po prostu zabrane. Niektóre dzieciaki od października nie były w szkole, nie mają takiego kontaktu ze swoimi przyjaciółmi, nie mogą się konfrontować, rozmawiać. Takim przypadkiem jest mój chrześniak, który też właśnie jest w pierwszej klasie liceum i poszedł na miesiąc, tak, bo chyba w październiku już to się skończyło. I on mówi do mnie, ja mam nareszcie fajnych ludzi ze szkoły i ja nie mogę z nimi się spotkać. I faktycznie dlatego mojego chrześniaka, tak jak pewnie dla wielu, wielu innych osób, jest to naprawdę dramat. Nie móc rozmawiać z ludźmi, z którymi się chce rozmawiać. I mamy tylko te telefony.
Czy ten spadek motywacji może być początkiem jakiejś drogi do pogorszenia nastroju, stanów depresyjnych?
No ja myślę, że niestety lockdown przyniesie swoje żniwo. Oczywiście nie dałabym stuprocentowej pewności, że lockdown jest przyczyną tylko i wyłącznie braku motywacji, a brak motywacji prowadzi do depresji, że absolutnie nie. To tak nie działa. Jeżeli mamy mówić o depresji, to oczywiście składa się na depresję jeszcze mnóstwo innych czynników. Ale oczywiście brak motywacji, brak niechęci, taka codzienna bierność jak najbardziej wpisuje się. To jest taki jeden punkcik. Czy nie ma się czym przejmować? No ja myślę, że musimy być czujni. Zarówno rodzice, opiekunowie, jak i pedagodzy, psycholodzy, wszyscy musimy być czujni na to, co się dzieje z naszą młodzieżą i po prostu bardzo dużo z nimi rozmawiać, bo lockdown, który teraz mamy, on budzi bardzo dużo niepokoju i bardzo dużo strachu i lęku. Nie tylko rodzice dorośli się martwią, ale młodzież również, bo to na młodzieży ciąży taka w ogóle duża odpowiedzialność, że to młodzież miała zakaz wychodzenia tam do godziny 16 bez opiekunów, nie mogli się spotykać. I ta odpowiedzialność, która na nich ciążyła, która tak na nich spadła w zasadzie dosyć znienacka, jest dosyć niesprawiedliwa. A musimy zadbać o tą psychikę, o to, żeby trochę zabrać odpowiedzialności z nich, żeby im pokazać, że można inaczej.
Co w takim razie powinien zrobić rodzic? On powinien podkreślać to, że on docenia, że dziecko tak się stara. Powinno dziecko być chwalone, czy jakoś inaczej trzeba działać?
Tak i jeszcze raz tak. Mówimy za mało dobrych rzeczy, mówimy za mało komplementów, mówimy za mało o pozytywnych, fajnych sytuacjach. I róbmy tego więcej, bo to jest klucz do sukcesu. Doceniajmy wysiłek, doceniajmy starania. Nie tylko oceniajmy wynik końcowy, ale to, co się w ogóle dzieje. Wielkim sukcesem dla dziecka może być to, że faktycznie odpali tego kompa i weźmie udział w lekcjach. Doceniajmy to, że robią krok do przodu. Naprawdę, my sobie nie zdajemy sprawy, co ta młodzież przeżywa i z czym się mierzy.
Może rodzice myślą, że skoro sobie radzi, to za co tu chwalić? No zawsze sobie radziło, to teraz też sobie radzi. To tak nie działa?
Nie działa, bo jeżeli nie mamy takiej fajnej i dobrej relacji z dzieckiem, to dziecko nie powie nam, co się dzieje. Nie powie, czym się martwi. Ona będzie zbywać z tekstami, no spoko, normalnie u mnie, o co ci chodzi. Dopóki nie poznamy naszego dzieciaka, nie zobaczymy, co jest dla niego ważne, czego się boi, co chciałby zmienić, co chciałby robić, no to jak możemy mu pomóc? Wszystko zaczyna się od rozmowy i na rozmowie się kończy. Nie na ocenianiu, nie na oczekiwaniach, tylko na rozmowie. Nasze dziecko jest zupełnie osobnym bytem, który ma swoje uczucia, emocje, swoje pragnienia, swoje motywacje.
Pani chce powiedzieć, że rodzice nie rozmawiają z dziećmi, że zamiast na przykład rozmawiać, to są polecenia albo porady?
Ja nie powiem, że tak, wszyscy rodzice tak robią, bo absolutnie nie. Jest część rodziców, którzy naprawdę, ja to też u siebie w gabinecie obserwuję, że naprawdę dużo rozmawiają z dzieciakami, że naprawdę ta pomoc jest taka fajna, taka mądra. Ale niestety czasami jest tak, że trochę tej rozmowy jest za mało, że my wyciągamy wnioski, bawimy się trochę w takich wróżbitów. Oceniamy, a tak naprawdę spróbujmy przez chwilę nie oceniać, bo oczywiście dorośli też nie lubią być oceniani. To nie jest tak, że to jest tylko takie typowo nastolatkowe. Absolutnie. Mamy za dużo oceny, za mało zrozumienia. I to jest coś, co mnie osobiście bardzo boli, że łatwiej jest nam ocenić niż zrozumieć.
To jaką radę dałaby Pani takiemu rodzicowi, który robi wszystko tak intuicyjnie, ale chciałby takiej porady konkretnej, jak powinien rozpocząć taką rozmowę, żeby dziecko też z nim zechciało porozmawiać, a nie uciekło i zamknęło się w pokoju?
Rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Od różnych stron, bo nie ma oczywiście jednej i właściwej drogi do rozmowy. Ale to, co ja bym radziła, oczywiście tutaj dam może po prostu przykład. Jeżeli dziecko wraca ze spotkania ze znajomymi, zapytać oczywiście, jak było, co dzisiaj fajnego zrobiliście, co ci się najbardziej podobało, co następnym razem byście chcieli zrobić, żeby nie kończyć rozmowy na tym, o fajnie, jak było, fajnie, aha, no to fajnie, no to idź do pokoju. Żeby wyciągać, żeby zacząć zadawać pytania. Ostatnio na grupie wsparcia moja młodzież stworzyła taką listę pytań, które chciałoby słyszeć od osób ważnych, od rodziców, od przyjaciół, od dziadków. I to było niesamowite, bo tam były pytania typu, w czym mogę Ci pomóc, jak się dzisiaj czujesz, czy chciałbyś coś dzisiaj ze mną porobić, co dzisiaj śniło. To były takie pytania i one nie są jakieś, nie wiem, magiczne i ja myślę sobie, że nie trzeba tutaj znać się na pedagogice czy na terapii, żeby po prostu porozmawiać o swoim dziecku, co mu się podoba, co lubi, co chciałby porobić, albo jaki jest jego ulubiony smak lodów. To są takie drobne rzeczy, a prowadzą do wielkich zmian.
Wróćmy w takim razie na moment jeszcze do tej motywacji. Jak można w rozmowie zmotywować nastolatka? Pytam o to w takim kontekście, na czym tak naprawdę polega terapia, bo może rodzic mógłby być trochę też takim terapeutą.
Jasne, rodzic przede wszystkim powinien być rodzicem jak najbardziej, ale tu właśnie pomaga taka chęć poznania dziecka. Rodzice ciągle zakładają, że jeżeli nie będzie miał czwórki z matematyki, to znaczy, że po prostu gamoń i nic z niego nie będzie. W sensie nie pójdzie na studia, które są na przykład najlepsze. A takie pytanie na przykład, słuchaj, a powiedz mi, a tak naprawdę to czego ty byś się chciał w szkole nauczyć? Albo czy był jakiś dział w historii czy w biologii, obojętnie, o którym myślisz, że kurczę, że fajnie byłoby coś o tym wiedzieć, żeby takiej trochę ciekawości świata uczyć, że szkoła nie musi być jakimś wymogiem, który trzeba odhaczyć, tylko że pokazać, że można się czegoś nauczyć, a jeżeli nie na lekcjach, to właśnie społecznie, żeby pytać, co jest dla niego ważne, czego potrzebuje przede wszystkim. Zacznijmy od tego.
Katarzyna Masica, pedagog, mediatorka i terapeutka, była moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.